Jaký jest główny temat Księgi Daniela, krótki quiz z ostatniej niedzieli? Pamiętacie, było o Księdze Daniela tydzień temu? Trudno jest, wiem. Ja nie pamiętam swoich kazań sprzed tygodnia, ale... A jaki jest główny temat całej Księgi? Słucham? Drugiego rozdziału, tak. Ale całej księgi. Królestwo Boże, dokładnie tak. I nie wiem, czy zobaczymy to w każdym miejscu w Księdze Daniela, ale w każdym rozdziale zobaczymy coś związane z tym tematem. Dzisiaj szczególnie myślę, nawet w tej historii, właśnie o śnie Nebuchadnezara, różnie to jest tłumaczone, nie? To jest, no właśnie, tu mam problem z tłumaczami na język polski, z tym nazwiskiem. Ale dzisiaj widzimy królestwo, które nigdy nie zostanie zniszczone i też zobaczymy w Nowym Testamencie, w nawiązaniu do tego, nasze miejsce w tym królestwie, ale znowu zapraszam was do drugiego rozdziału. Jest to długi rozdział i planuję czytać całość, ale z przerwami między fragmentami. Ale właśnie, czytamy o śnie Nebukadnesara, skoro tam właśnie z tego przekładu mi jest łatwiej powiedzieć to Nebukadnesar. On rzuca wyzwanie swoim magom, czarownikom i innym, aby powiedzieć mu zarówno sen, jak i interpretację, i nie mogą. Pierwsze 13 wersetów. W drugim roku panowania Nebukadnesara władcy przyśnił się ważny sen. Przestraszył go on na tyle, że nie mógł już dalej spać. Rozkazał zatem zwołać z wróżbitów i czarowników, czarnoksiężników i innych mędrców chaldejskich, aby odpowiedzieli mu jego sen. Przyszli więc i stanęli przed królem. Król zaczął. Przyśnił mi się sen. Przestraszył mnie on i chce poznać jego znaczenie. No dobre. Prośba, nie? Normalnie. A mędrcy chaldejscy odpowiedzieli królowi po aramejsku. Królu, żyj na wieki, opowiedz swoim sługom ten sen, a my ci go wyłożymy. Wtedy król oznajmił mędrcom, oto co postanowiłem. Wy opowiecie mi mój sen, a następnie mi go wyłożycie. Jeśli nie, to każę was poczwartować, a wasze domy zamienić w kupy śmieci. A jeśli opowiecie mi mój sen i podacie jego znaczenie, to szczodrze was wynagrodzę i obsypię zaszczytami. A więc, co mi się śniło i to, i co to oznacza? Nienormalna prośba jego. Ja nie wiem tutaj, czy naprawdę on chce sprawdzić tych mędrców, czy tylko to, że zapomniał sen i no, z powodu swojej dumy nie możesz się przyznać do tego, więc jako król wy mi powiecie, albo ja was zabiję. Ale mędrcy powtórnie poprosili, niech król opowie swoim sługom ten sen, wówczas poddamy jego znaczenie. Ale król odpowiedział, ja wiem, do czego zmierzacie. Na pewno chcecie zyskać na czasie, bo wiecie, że moje postanowienie jest nieodwołalne. Jeśli nie opowiecie mi snu, to wyrok na siebie już znacie. Wiem, że stać was na to, by uzgodnić między sobą jakieś nieprawdziwe, sprytne wyjaśnienie i czekać, aż czasy się zmienią. Dlatego najpierw opowiedzcie mi sen. Wtedy będę miał pewność, że możecie mi go również wyłożyć. Na to mędrcy chaldejscy odezwali się w te słowa. Nie ma na ziemi człowieka, który byłby w stanie spełnić życzenie króla. A też nigdy żaden król, jakkolwiek wielki i potężny, o taką rzecz jak ta, nie prosi żadnego wróżbity, czarownika czy innego mędrca. No, mówią, nie ma i takiego człowieka i też nie ma takiego głupiego króla, chociaż mówią to bardzo w sposób miły, jak ty, panie. Rzecz, której król się domaga, jest trudna. Nie ma nikogo, kto wyłożyłby jej ją królowi. Oprócz bogów. Ale ci przecież nie mieszkają między śmiertelnymi. Słowo te tak dalece rozgniewały króla, że rozkazał stracić wszystkich mędrców babilońskich. Gdy ogłoszono wyrok i mędrcy mieli być ścięci, szukano również Daniela i jego towarzyszy. Ich również czekała śmierć. Więc jest trudna sytuacja tutaj dla Daniela i jego przyjaciół. Czytam dalej. Od 14. Wówczas Daniel, taktownie i mądrze, zwrócił się do Arioka, dowódcy gwardii królewskiej, który rozpoczął przygotowanie do ścięcia mędrców babilońskich. Zadał więc Ariokowi, oficerowi królewskiemu, takie pytanie. Dlaczego rozkaz królewski jest tak pilny i srogi? I Ariok wyjaśnił dlaczego. Wówczas Daniel udał się do króla i prosił go, by dał mu czas na wyjaśnienie snu. Następnie Daniel poszedł do domu i przedstawił sprawę swoim przyjaciołom, Hananiaszowi, Miszaelowi i Azariaszowi. Chciał, by uprosili Boga niebios o miłosierdzie z powodu tej tajemnicy, tak by nie stracono ani jego, Daniela, ani jego przyjaciół wraz z pozostałymi mędrcami babilońskimi. Wtedy, w nocnym widzeniu, została Danielowi objawiona tajemnica. Uwielbił on za to Boga niebios. Oto, co powiedział. Niech będzie błogosławione imię Boga od wieków na wieki. On jest źródłem mądrości i mocy. On zmienia pory i czasy. On strąca królów i on ich ustanawia. On daje mądrość mądrym i poznanie pragnącym je posiąść. On odsłania to, co głębokie i skryte. Wie nawet o tym, co się dzieje w ciemności. Przy nim panuje światło. Ciebie, Boże, moich ojców, chcę chwalić i uwielbiać, bo Ty dałeś mi mądrość i udzieliłeś mocy. I teraz dałeś nam poznać to, o co prosiliśmy. Oznajmiłeś nam sprawę króla. Oczywiście Daniel jest wdzięczny. Bóg ratował mu życie tutaj. Ale też robi to w cudowny sposób, jak zobaczymy też w następnej części. Daniel podchodzi do króla. Wyjaśnia, że Bóg dał mu poznać zarówno sen, jak i interpretację. I kolejne 7 wersetów. Następnie Daniel udał się do Arioka, któremu król rozkazał strącić mędrców babilońskich. Nie zabijaj mędrców babilońskich, poprosił. Wprowadź mnie do króla, a ja przedstawię mu wykład snu. Wtedy Ariok śpiesznie wprowadził Daniela do króla i oznajmił władcy. Wśród wygnańców judzkich znalazłem człowieka, który może królowi wyłożyć ten sen. Król zwrócił się więc do Daniela, który miał na imię Belteszasar w tym przykładzie. Czy rzeczywiście potrafilibyś opowiedzieć mi mój sen, a potem mi go wyłożyć? Tajemnice, którą król chce wyjaśnić, odpowiedział Daniel, nie są w stanie rozwikłać ani mędrcy, ani czarownicy, ani wróżbici, ani inni przepowiadacze. W tym Daniel też. Ale jest Bóg na niebie, objawiciel tajemnic. On daje poznać królowi Nebukadnesarowi, co ma nastąpić w przyszłości. Sen, który miałeś i widzenie, które oglądałeś w myślach na łożu, są takie. Tobie, o królu, przyszło na myśl, gdy spałeś, to, co ma stać się w przyszłości. objaviteľ tajemnic dal ti poznať, co má nastąpić. A ja wyjaśniam tę tajemnicę nie dlatego, że jestem mądrzejszy niż pozostali żyjący, ale dlatego, że mam z nią zapoznać króla. Tak byś mógł zrozumieć myśli, które ci przyszły na serce. Daniel daje chwałę Bogu, który on objawia tajemnicy, nie otrzymuje dla siebie samego. I potem on odpowiada sen i też podaje tę interpretację. I teraz czytamy resztę rozdziału, czyli sen razem z interpretacją. Ty, królu, spojrzałeś i oto co zobaczyłeś, wielki posąg. Był on ogromny. Blask bił z niego potężny. Stanął on przed tobą, a jego wygląd wzbudził w tobie lęk. Głowa tego posągu była ze szczerego złota, jego piersi i ramiona ze srebra, brzuch i biodra z miedzi, łydki z żelaza, a stopy po części z żelaza i po części z gliny. Gdy mu się przyglądałeś, zobaczyłeś, że nagle, bez udziału rąk, oderwał się kamień. Uderzył on w stopy posągu wykonane z żelaza i gliny i skruszył je. Wtedy rozpadło się na kawałki żelazo i glina, miedź, srebro i złoto i stało się jak piewa latem na klepisku. Rozniósł to wszystko wiatr i ślad po tym zaginął. Kamień natomiast, który uderzył w posąg, stał się wielką górą i wypełnił całą ziemię. Taki jest sen. A teraz podamy królowi jego wykład. Ty, królu, jesteś królem królów. Ciebie Bóg niebios obdarzył królestwem, mocą, siłą i chwałą. W twoje ręce powierzył wszystkich mieszkańców na ziemi, zwierzęta na polach i ptactwo na niebie. Ciebie właśnie uczynił władcą tego wszystkiego. Ty jesteś głową ze złota. Ale po tobie powstanie inne królestwo. Będzie słabsze niż twoje. A potem powstanie trzecie królestwo z miedzi, a i ono opanuje całą ziemię. Czwarte z kolei królestwo będzie mocne jak żelazo, ponieważ żelazo wszystko rozbija i łamie. I tak właśnie jak żelazo, które wszystko kruszy, ono również wszystko rozbije i połamie. To, że widziałeś stopy i palce po części z garcarskiej gliny, a po części z żelaza, oznacza, że królestwo to będzie niejednolity. Będzie jednak miało coś z trwałości żelaza. Tak widziałeś żelazo zmieszane z gliną. A to, że palce z udziału rąk odłamał się kamień i rozbił żelazo i miedź, glinę, srebro i złoto. Wielki Bóg dał królowi poznać, co się stanie w przyszłości. Sen jest prawdziwy, a jego wykład pewny. Wtedy król Nebukadnesar padł na twarz i oddał cześć Danielowi. Rozkazał również, aby mu złożyć ofiarę z płynów i kadzidła. Następnie wyznał w obecności Daniela. Rzeczywiście, wasz Bóg jest Bogiem Bogów i Panem Królów. On objawia tajemnicę, bo przecież potrafiłeś odsłonić mi tę tajemnicę. Potem król wyróżnił Daniela, hojnie go wynagrodził, powierzył mu zarząd całą prowincję babilońską i uczynił go naczelnym zwierzchnikiem wszystkich mędrców babilońskich. Daniel jednak uprosił króla, aby sprawę prowincji babilońskiej powierzył Szadrakowi, Meszakowi i Abednegowi. Sam natomiast pozostał na dworze królewskim. Król ujrzał wielki posąg z głową ze złota, z piersią i ramionami ze srebra, z brzuchem i udami z brązu, z nogami żelaznymi i nogami zmieszanymi z żelazem i gliną. Ten wielki posąg potem został zniszczony przez kamień, który został wykonany bez ludzkich rąk. Wracamy do tej kamieni za chwilę. A ten obraz tego posągu przedstawia powstanie i upadek czterech wielkich królestw, zaczynając od królestwa tego króla. A kamień symbolizuje królestwo, które Bóg miał ustanowić, który zaczął się jako kamień, nie mówię mały, bo posąg był wielki, ale czytamy też, że kamień rozwijała się i stała się wielka, dużo większa. I potem król wychwala Boga, wywyższa Daniela raz z tymi trzema przyjaciółmi. Z pewnością w tym rozdziale widzimy dwie ważne myśli. Po pierwsze, Bóg jest tym, który objawia tajemnicy. To sam Daniel tak nazwał Boga parę razy. Nebukadnesar też tak mówił o Bogu. Też rozumiemy, rozumiejąc ten rozdział i też historię świata, że Bóg może dać poznać przyszłość, sprawić, że to się wypełni. To widzimy wiele razy w Starym Testamencie w różnych proroctwach, które tam są. Myślę, że też możemy być pewni przez to, że proroctwa, które mamy w Nowym Testamencie, się wypełnią. Ale myślę, że może inaczej. Czy zauważyliście, jak często jest używane naszego głównego słowa w tej księdze? Królestwo? Jak często czytaliśmy to słowo w tym rozdziale? Nie liczyłem, ale kilka razy. Nie? To powtarza się to słowo. Więc to myślę, że szczególnie ważne dla nas będzie to królestwo, które widzimy w 44 wersecie. I królestwo, które sam Bóg niebiosa wzniesie, które nigdy nie zostanie zniszczone. Królestwo, które pochłonie inne królestwa i stoi na zawsze. Jeżeli stoi na zawsze, a te cztery królestwa już były, to znaczy, że my według tego proroctwa żyjemy w czasie tego królestwa. Więc to też jakoś dotyczy nas. Więc kilka naturalnych pytań odnośnie tego królestwa. Kiedy Bóg miałby to ustanowić? Czy został zorganizowany z tym proroctwem? Jeżeli tak się stało i jeśli nigdy nie zostanie zniszczony, gdzie to teraz jest? Gdzie jest to królestwo? I jaka jest przyszłość tego królestwa? I czy ja mogę być częścią tego królestwa? Więc postaram się i odpowiadać na te pytania. Za dni tych królów, 44 werset, Bóg niebios powoła królestwo. Więc Daniel opisuje ten posąg, ten obraz, jak przedstawiający cztery królestwa, które wzniosą się i upadają. I wyjaśnia 37 i 38 werset. Pierwsza głowa ze złota to jest Babilon. Daniel mówi wprost, to ty. Król Babilonu. A więc to jest nasz punkt wyjścia. Zaczynamy od Babilonu. I historia świata pokazuje nam, no fajnie dla nas nawet, że mówimy o, nawet nie czytając Biblii, ludzie mówią o czterech wielkich imperiach. I zaczynając od Babilonu. I jakoś pasują nawet do tego obrazu. I to jest właśnie jeden z powodów, dlaczego niektórzy kiedyś uważali, że Księga Daniela została pisana w drugim wieku przed naszą erą. Bo nie mogli uwierzyć, że był sen i Daniel rozumiał te następne królestwa. W drugim wieku naszej ery już było Imperium Greckie, jeszcze nie za bardzo Imperium Rzymski, ale myślę, no powiedzmy, że tak będzie. Więc te cztery wielkie królestwa, cztery imperia świata, najpierw Babilon, potem Imperium Medo-Perskie i potem Imperium Greckie. I tu trzecie powstanie, trzecie królestwo z miedzi. I ono opanuje całą ziemię. I właśnie Imperium Greckie opanowało jeszcze większe terytorium niż babiloński czy medoperskie i w bardzo szybkim tempie przez Aleksandra Wielkiego. A potem cesarstwo rzymskie, reprezentowane przez nogi z żelaza i właśnie nawet znowu poza chrześcijaństwem mówimy o Imperium Rzymskim jako ten żelazny imperium. I potem mieszane z gliną. Wiemy, że Imperium Rzymski został podzielone w dwie części i potem opanowane przez różnych innych plemion, ale jeszcze pozostałości trwają do dzisiaj w niektórych miejscach. Do dzisiaj możemy znaleźć stare drogi rzymskie, stare mury rzymskie i nie tylko w Rzymie. Niedaleko nas nawet możemy. Więc ta żelazna część jest, ale wiemy też po upadku Imperium Rzymskiego właśnie była taka pewna ciemnota, można powiedzieć, przez jakiś czas. Ale w tym ta kamień, gdy czas się wypełni, Ewangelia Mateusza, trzeci rozdział. Jest człowiek na imię Jan. Chodzi po pustyni i coś głosi. Po pewnym czasie wystąpił Jan Chrzciciel. Głosił on na pustyni ludzkiej. Opamiętajcie się, gdyż Królestwo Niebios jest blisko. Ewangelia Marka, pierwszy rozdział, 14 i 15 wersety. Mam sporo cytatów, nie planuję czytać wszystkich, ale te dwa, myślę, są ważne. Ewangelia Marka, pierwszy rozdział, 14 i 15. Jednak po uwięzieniu Jana Jezus przyszedł do Galilei i zaczął głosić dobrą nowinę, którą przyniósł od Boga. Podkreślał, że już jest koniec czekania. Nadeszło Królestwo Boże. Czas porzucić własne drogi i zaufać prawdom dobrej nowiny. Jaki czas się wypełnił? Który czytamy w księdze Daniela. Właśnie ten czas, kiedy to już te cztery królestwa były, czwarte już jest na ziemi, już jest czas nadejścia tego ostatniego królestwa. Ten czas opisany przez Daniela. Czas tych czterech królestw. Już. Więc jak Jan głosił, jak Jezus też był i głosił, tak naprawdę to Królestwo Boże było na wyciągnięcie ręki. Można było tylko pójść do Jezusa i byś spotkał się z założycielem tego Królestwa. Jezus Chrystus, jak używał słowa Ewangelia. Czy pamiętacie, co zawsze było połączone z tym słowem Ewangelia? Dokładnie. Ewangelia o Królestwie. Ciągle mówił o Królestwie Bożym. To on zainicjował jakieś królestwo. Oczywiście, czy on się pomylił, czy on był szalony. I zostawiamy to na razie. Ale on sam głosił, że jest to Królestwo Boga, które, no, Pan Jezus na pewno czytał Księgę Daniela. Może chciał oszukać ludzi, zwracając do tego proroctwa, nie? A może zobaczymy, co dalej z tym królestwem, jeżeli tak to jest. Nawet jak Jezus żył, jeszcze nadal byli ludzie, którzy oczekiwali na to Boże Królestwo, niekoniecznie myśląc o Jezusie Chrystusie. Ale po wniebowstąpieniu Jezusa, już szczególnie w listach, czytamy, że On jest daleko ponad wszelkim zwierznością, mocą, potęgą, panowaniem, że wszystko zostało Mu poddane. Czytamy w Księdze Objawienie, On jest władcą królów ziemi. On rządzi narodami rózgą żelazną i On ma wszelką władzę w niebie i na ziemi. Właśnie jak On wysłał swoich uczniów, aby też głosić tę Ewangelię. I to potwierdza to, co zostało objawione później w Księdze Daniela. Księga Daniela, 7 rozdział, 13 i 14 wersety. Przeglądam się dalej i widzę, na obłokach niebios przyszedł ktoś podobny do Syna Człowieczego. Doszedł do Odwiecznego, przyprowadzili go do Niego. Wtedy dano Mu władzę i chwały, rozpoczął panowanie i czciły go wszystkie ludy, narody i języki. Jego władza władzą wieczną, nieprzemijającą, jego panowanie niezniszczalne. To zaczęło się w momencie nie ukrzyżowania i nie zmartwychwstania Jezusa, ale w momencie w niebo wstąpienia Jezusa Chrystusa i potwierdzenie tego wszystkiego trwa teraz. Jesteśmy w tym momencie, gdzie dano Mu, ale jeszcze nie do końca, dano Mu wszelką władzę i chwały. Ale rozumiemy, że tak będzie. Będzie niezniszczalne to panowanie. Więc Daniel tutaj opisuje w niebo wstąpienie jakby z tej niebiańskiej perspektywy. Na początku Dziejów Apostolskich Łukasz opisuje to z ziemskiej perspektywy, jak widzi Jezus, który wznosi się w obłokach. Zgodnie z tym, co widzimy w Księdze Daniela, jest połączenie z tym królestwem, który Jezus inicjował. No oczywiście, może nadal być pytanie, czy to na pewno jest to królestwo, ale to zobaczymy dalej w tym, czy jest właśnie niezniszczalne, czy to królestwo jeszcze trwa. I gdzie to jest teraz? Gdzie możemy zobaczyć to królestwo? Więc jaka jest natura tego niezniszczalnego królestwa? To Daniel opisał to jako kamień oszlifowany bez rąk, który stała się wielką górą i napełniła całą ziemię. Więc bez rąk sugeruje, że to jest niezwykłe królestwo. Nie bez udziału ludzi. Te pozostałe królestwa jak najbardziej były budowane przez zwykłych ziemskich ludzi. A ta kamień z niebiosa bez udziału rąk? Coś innego. Stało się wielką górą, napełniła całą ziemię. Zaczął się od małej, porównaniu małej kamieni i stała się wielką kamieniem. Jezus mówił o naturze swojego królestwa. Królestwo moje nie jest z tego świata. Wiemy też, że właśnie miało rozwijać się po całą ziemię i jesteśmy w trakcie tego. Jeżeli to królestwo jest to, co sam Jezus zapoczątkował, właśnie widzimy, że zaczęło się od jednej osoby, Jezusa Chrystusa, a może od Jego rodziców też, bo jakoś wierzyli w coś tam. A potem jednego, dwóch, trzech, czterech uczniów, 12 uczniów, jeszcze kilkanaście kobiet, jeszcze kilkadziesiąt innych. I już jak on poszedł do nieba, czytamy 120 osób w tej górnej izbie. To jest mały kamień, nie? A co się stało przez kolejne wieki? No, to już teraz chrześcijan jest ponad 2 miliardy na świecie. 1/3 prawie, trochę mniej, 1/4 może, całej ludności. Chrześcijaństwo jest na wszystkich kontynentach. Chrześcijaństwo jest w większości krajów. No oczywiście nie wszystkie ludy poznały Jezusa Chrystusa. Jeszcze trwa to nasza misja, ale właśnie to jest mały kamień, który rozwijała się i już stała się wielka i już prawie opanowała całą ziemię. Niesamowity. Jak to też dotyczy tego proroctwa. Ale w tym bez udziału rąk, to co widzimy w chrześcijaństwie, to też rozumiemy, że to nie jest mowa o królestwie politycznym albo ludzkim. Jest to królestwo, które panuje w sercach ludzi i obejmuje tych, którzy naśladują Jezusa Chrystusa. I mowa właśnie w listach. Chrześcijanie w Kolosie i Kolosach, sorry. I mowa o nim, że są w królestwie. Tesalonicy tak samo. Siedem kościołów w Azji na początku Księgi Objawienia też w Królestwie Bożym. I wszyscy chrześcijanie mają udział w tym niezniszczalnym królestwie. Czytamy w księdze, w liście do Hebrajczyków. Razem z nami. To my też, jeżeli jesteśmy naśladowcami Jezusa Chrystusa, bez względu na to, jaka marka mamy, czy jesteśmy baptystami, czy zielonoświątkowcami, czy katolikami, czy prawosławnymi, jeżeli jesteśmy prawdziwymi naśladowcami Jezusa Chrystusa, jesteśmy częścią tego królestwa. Niesamowity. I to dotyczy całej ziemi. Właśnie. Gdzie się zaczęło to królestwo Jezusa Chrystusa? W którym mieście? Śpicie już? Za długo mówię? W którym mieście to się zaczęło? W Jerozolimie, dokładnie. A jak daleko my żyjemy z Jerozolimy? Mieszkamy? 4 godziny samolotem, dziękuję. No, tak, nie mam pojęcia, ile tysięcy kilometrów. Ja pochodzę z miejsca, które jest prawie po drugiej stronie planety. Nie? W środku Stanów Zjednoczonych. Cała Ziemia. Nie? To niesamowite, że możemy być częścią tego królestwa. I to będzie trwało wiecznie, tak mówi Daniel. Będzie trwać na wieki. Właśnie tak mówił autor listu do Hebrajczyków. Anioł Gabriel też mówił do Marii. Tam jest królestwo Jego, nie będzie końca w mowie o narodzinach Jezusa Chrystusa. I w końcu też to ostatecznie jest cel Boga, aby wszystko zostało pod autorytetem Jezusa Chrystusa. Czytamy w liście do Efezjan, w liście do Kolosa. I to kiedy Chrystus przyjdzie ostatecznie, to wtedy On będzie miał to panowanie na wieki wieków bez żadnych wyjątków, które czasami tu widzimy, w naszym życiu i też w życiu tego świata. I on będzie królował. Więc królestwo przepowiedziane przez Daniela, ogłoszone przez Jana Chrzciciela najpierw i szczególnie Jezusa Chrystusa, zapoczątkowane w czasach cesarstwa rzymskiego, imperium rzymskiego, z Chrystusem jako jego król, jego uczniowie, tym też my, jako jego obywatele. To niezniszczalne królestwo trwa, stale rośnie. Czy wiecie, ciągle jest mowa chyba od 50 lat, że w lada chwila będzie więcej wyznawców islamu niż wyznawców chrześcijaństwa. Tego nie nastąpiło jeszcze. I już ludzie rezygnują z tego proroctwa. Dlaczego? Bo jakoś chrześcijaństwo, pomimo tego, że jest głupie, że mało chrześcijan na zachodzie się rodzi, nadal rozwija się. Coś dziwnego może, nie? Ale stale rośnie. I jest nadzieja, w tym jest nadzieja na wspaniałą przyszłość wieczności. Ale potem tak, jeszcze to było jedno pytanie, na które nie odpowiedziałem jeszcze. Czy my możemy stać się częścią tego królestwa? Jeżeli istnieje teraz, w naszym czasie, czy ja też mogę być obywatelem tego królestwa? Myślę, że większość z was zna tę odpowiedź, ale tak. Jezus to mówił. Jego apostołowie powtarzali nam. I obywatele tego królestwa też powtarzają to przez wieki w różnych miejscach świata. Tak, uwierzyć w Jezusa Chrystusa. Obrazowo Jezus mówi Nikodemowi narodzić się na nowo. Stać się nowym człowiekiem, obywatelem tego niezniszczalnego królestwa, które ma wieczną nadzieję, nie mija jak nasze imperia świata. Jeżeli Bóg czeka z powrotem, prawdopodobnie za 1000 lat nie będzie ani Polski, ani Stanów Zjednoczonych. To jest może smutna, ale prawda. Wiem, że Polska trwa już 1000 lat, ale 1000 lat temu nie było tej Polski. 300 lat temu nie było tych Stanów Zjednoczonych. Miją. Tak samo jak Imperium Rzymskie, Imperium Greckie, Imperium Babilońskie, ale to Imperium Jezusa Chrystusa nie. Zostaje na wieki. I chwała Bogu za to. Więc chwała królowi, chwała też dla tego królestwa, które nigdy nie zostanie zniszczone. Zapraszam was do powstania i do modlitwy.